Arcybiskup Zygmunt Szczęsny-Feliński, metropolita warszawski. Rok 1862 otwiera nową kartę w życiu i działalności księdza Felińskiego. W dniu 6 stycznia tegoż roku papież Pius IX mianuje go arcybiskupem metropolitą warszawskim i kieruje do niego słowa życzliwej zachęty.
Na stanowisko arcybiskupa warszawskiego ciebie wybraliśmy, wielebny bracie, o którym wiedzieliśmy, jak wielkie jesteś cnoty i pobożności, i jak szczególną względem nas i względem tej katedry Piotra wiarą, miłością i poszanowaniem jesteś ożywiony. Teraz zaś do ciebie ten list piszemy, abyś tym lepiej mógł poznać, jaką ku tobie życzliwość mamy. A nie możemy taić, iż niemałej troski i obawy doznajemy, widząc dokładnie, w jak trudnych czasach masz rządzić. Zachęcamy cię jednak, abyś wzmocniony łaską Pana naszego, Jezusa Chrystusa, starał się najusilniej dopełnić wszystkich obowiązków dobrego pasterza.
O trudnych początkach w Warszawie sam arcybiskup Feliński wspominał.
Z postawieniem nogi na ziemi warszawskiej rozpoczęło się moje trudne, po ludzku mówiąc, niemożebne posłannictwo.
Arcybiskup Michał Godlewski nazwał ten okres tragedią, kalwarią, inni dramatem. Jak księża i świeccy oceniali działalność arcybiskupa Felińskiego, świadczą wybrane relacje. Ksiądz Nowodworski, z bliska patrzący na pracę arcybiskupa, pisał do Rzymu.
Człowiek to żelazny, a także radykalista na swój sposób, jest u nas rzeczywiście potęgą wielką. Inni dodali, na odwadze mu nie zbywa, unika tylko rozgłosu przed światem. Paweł Popiel z Krakowa w relacji skierowanej do Watykanu donosił. Arcybiskup Feliński rządzi z wielką roztropnością, pomija jak może teren polityczny, a stara się podnieść ducha kościelnego, wykształcenie, wzywa na stanowiska ludzi wartościowych. W opinii innej osoby arcybiskup warszawski jest pełen dobroci, prostoty, a równocześnie gorliwości we wszystkich wielkich i pięknych dziełach ku chwale Bożej i dobra diecezji, dla której wiele już uczynił i nie przestaje czynić.
Arcybiskup bolał nad rozbiciem społeczeństwa na różne frakcje. Wzywał do zjednoczenia sił narodowych, do owocnej pracy dla dobra kraju, do rozwagi. Wybuch powstania styczniowego nie był dla niego zaskoczeniem. Już wcześniej wyrażał obawy, że ruchu powstrzymać się nie da. Naciskom i potwarzom ze strony partii ruchu nie ulegał, ale też nie pozostawał obojętnym na atmosferę Warszawy i na brutalność władz. Stąd jego wystąpienia do rządu o złagodzenie terroru, o wycofanie policji z kościołów, o zaprzestanie aresztowań, o uwolnienie więźniów, o zagwarantowanie osobistej wolności obywateli, o zmianę systemu rządów. Nie było to mieszanie się arcybiskupa w politykę. Sytuacja Kościoła katolickiego pod panowaniem Rosji była tak ściśle związana z kwestią narodową, że każde wystąpienie w obronie praw Kościoła i wiernych było jednocześnie aktem obrony jego interesów narodowych i prawa do niepodległego bytu. Po wybuchu powstania styczniowego arcybiskup stanął w obronie uciśnionych. Nie była to też zmiana orientacji politycznej, lecz konsekwentna realizacja słów wypowiedzianych przed konsekracją do cara Aleksandra II.
Jeśliby jednak naród nie uwzględnił mych przedstawień i ściągnął na siebie groźne następstwa represji, ja przede wszystkim spełnię obowiązki pasterza i podzielę niedolę ludu mego.
I podzielił. Złożył dymisję z Rady Stanu, napisał list do monarchy, w którym w imię miłosierdzia zwracał się o zaprzestanie rozlewu krwi.
Krew płynie wielkimi strumieniami, a represje, zamiast uspokoić umysły, jeszcze bardziej je rozdrażniają. W imię miłosierdzia chrześcijańskiego i w imię interesów obu narodów błagam waszą cesarską mość, abyś położył kres tej wyniszczającej wojnie. Polska nie zadowoli się autonomią administracyjną. Ona potrzebuje bytu niepodległego. Najjaśniejszy panie, ujmij potężną dłonią kierownictwo polskiej sprawy. Uczyń z Polski naród niepodległy, połączony z Rosją jedynie tylko węzłem twej dostojnej dynastii. To jest jedyne rozwiązanie, które mogłoby wstrzymać rozlew krwi i położyć podwaliny pod ostateczny pokój.
Publikacja tegoż listu stała się powodem odwołania pasterza z Warszawy. Arcybiskup od dawna był przygotowany do takiej ewentualności. Rozkaz monarchy przyjął ze spokojem i męstwem. Opuścił stolicę 14 czerwca 1863 roku, już jako więzień stanu. Dopiero wówczas Warszawa w pełni poznała, kim był jej pasterz. Ten człowiek opatrznościowy, znak miłosierdzia Bożego, przyniósł do Warszawy ducha odrodzenia i uczynił wiele dobrego. Drogę na wygnanie przypieczętował ostatecznie gatczyński memoriał, w którym arcybiskup Feliński pisał do monarchy.
Miłość ojczyzny jest uczuciem wrodzonym i nikogo nie można za nią winić. Nie jest też winą Polaków, że mając świetną i bogatą przeszłość historyczną, wzdychają do niej i dążą do odzyskania utraconej niepodległości.
Wyznanie to okupił arcybiskup, dobry pasterz, zesłaniem w głąb Rosji na czas nieograniczony.